Okej, okay, no to może macie jakieś pytanie do tej pory, które wam się nasunęło albo nasuwa. Trzeci punkt mówi o zatytułowany doniosłość i ważność poznania Bożej woli. Inaczej mówiąc, dlaczego poznanie Bożej woli jest tak ważne i dlaczego powinniśmy do tego dołożyć starań, a więc dołożyć starań, inaczej mówiąc, powinniśmy słuchać Boga, słuchać Pana. Pierwszy punkt, poznanie woli Bożej decyduje o Twoim wiecznym przeznaczeniu. Prawda to czy fałsz? O co chodzi w takim razie? Jak prawda, to o co chodzi? Bo poznanie woli Bożej decyduje o Twoim wiecznym przeznaczeniu. Jeśli człowiek się rozminie z Bożą wolą, czyli pójdzie niewłaściwą drogą, to dokąd dojdzie? No nie dojdzie do celu, nie? Nie dojdzie do celu. Celem w Królestwie Bożym, czyli tym ostatnim etapem, jest wieczność. Wieczność z Panem. I są tylko dwa królestwa. Królestwo ciemności i światłości. Nie ma trzeciej, ani trzeciej pośredniej drogi, ani trzeciej mety. Są tylko dwie mety, nie? Więc dlatego też Pan Jezus mówi, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Amen. Nie ma tutaj dyskusji. Albo inny werset. Nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli kto się dostanie do nieba? Bo ten, kto pełni wolę Ojca, ten, kto ją poznał i ją wypełniał, stosuje w swoim życiu Słowo Boże. I jeszcze jeden werset. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc poznanie Bożej woli decyduje o naszym przeznaczeniu. Oczywiście tu są wersety dotyczące bardziej, czy mówiące bardziej o przyjęciu Chrystusa, o rozpoczęciu tej drogi za Bogiem, ale przecież jak wiemy, Pan Jezus powiedział, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli tak naprawdę każdemu może zagrażać to, że na jakimś etapie swojego życia gdzieś pobłądzi i wtedy może być niefajnie, nie? Więc cały czas należy dbać o to, byśmy szli Bożą drogą, nie? Oczywiście wiadomo nam, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, czyli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa. Natomiast wy, póki co jesteście młodzi i bardzo młodzi, to przed wami długie życie, no chyba, że Pan Jezus przyjdzie za tydzień, za miesiąc, no to już niewiele mamy. Ale gdybyście mieli przeżyć na tej ziemi jeszcze ze 20, a może 50 lat, no to jest trochę czasu, nie? Cały czas przez ten okres Pan Jezus chce, byśmy pełnili Jego wolę, wypełniali Jego wolę. Wolę, bo tak jak wiecie, w Biblii jest napisane, że niektórzy wejdą do nieba jak przez ogień. Jak przez ogień. Ja na pewno tutaj na ten temat usługiwałem kiedyś, temat kazania był budujcie jedni drugich. W liście do Rzymian w 3 rozdziale jest napisane, że budujemy ze słomy, siana i drewna albo ze złota, srebra i drogich kamieni. I to budowanie polega na to jest nasze życie. W jaki sposób buduję swoje życie? Czy buduję w taki sposób, że to, co robię, będzie miało taką wieczną wartość czy wieczne znaczenie, czy koncentruję się wyłącznie na sobie. I niektórzy chrześcijanie będą szli z Chrystusem albo będą zbawieni 20 lat, a może 30 lat, ale owocu ich służby, owocu ich życia nie będzie. I ci wejdą do nieba, dlatego że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, ale nie będzie owocu. Wejdą do nieba i nagle zobaczą, że było tyle możliwości na tej ziemi, aby służyć innym, aby się rozwijać, aby służyć Bogu i służyć innym, a oni życie swoje zmarnowali na troskę o samego siebie. To jest budowanie z tej siana, słomy i drewna, to jest budowanie egoistyczne, więc to jest myślenie wyłącznie o sobie, że ja tutaj czegoś potrzebuję, ja jestem ważny. A Pan Jezus przyszedł po to, aby być dla innych błogosławieństwem, aby za innych oddać swoje życie. Apostoł Paweł mówi, że mamy tak żyć, aby to było z korzyścią dla innych. I tutaj jeśli chodzi o wolę Bożą, poznanie woli Bożej, wypełnianie, to właśnie o to chodzi, aby być błogosławieństwem dla innych. aby usłyszeć Boży głos i móc komuś coś przekazać. Oczywiście usłyszeć go najpierw dla siebie, żeby się rozwijać, żeby wzrastać w Chrystusie, żeby poznać też to, do czego zostałem przez Boga powołany, ale też Bóg do nas mówi po to, aby przekazać innym Słowo Boże, czy przekazać Ewangelię. Druga sprawa, poznanie woli Bożej bardzo ważne jest z tego względu, że jest podstawą naszej społeczności z Bogiem. Jakiś czas temu moja ciocia do mnie mówi, ach, że ona by tak już, zaraz jak ona to powiedziała, żeby, znaczy chodziło o to, że ona się martwi, czy ona, dotrwa, czy, bo tak wyglądało z tego, jakby nie miała pewności zbawienia. Ja mówię do niej, ciocia, ty 60 lat temu się nawróciłaś i nie wiesz, czy ty będziesz w niebie? Jak ty wierzysz? A, no bo wiesz, takie to moje życie bez owocu. Ja mówię, jak widzisz, że twoje życie jest bezowocne, to coś zrób ze swoim życiem, ale chyba zbawiona jesteś z łaski przez wiarę, nie? Zacząłem jej mówić, na czym to polega zbawienie z łaski przez wiarę. Zbawieni jesteśmy ofiarą przez krew Chrystusa, prawda? Natomiast to, że ona mówi, że jej życie jest takie bezowocne, to właśnie może się zdarzyć, że ona wejdzie do nieba jak przez ogień. Że zbawiona będzie, bo wierzy w Chrystusa. Natomiast nie ma owocu. Oczywiście ona tutaj jest tak bardzo pokorna, że aż pyszna. Czyli nie, tak myślę, że nie widzi z tej Bożej perspektywy swojego życia, bo dla wielu jest błogosławieństwem, ale wiecie, taki gorliwy chrześcijanin by chciał zawsze czegoś więcej, nie? Zawsze coś więcej, żeby Bóg mnie w większy sposób używał. No, ale to już jest Boży plan. Poznanie woli Bożej jest podstawą naszej społeczności z Bogiem. Pan Jezus mówi tak, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Dość trudny werset, prawda? Ale mowa tutaj zwrócony jest akcent, czy skierowany jest akcent na ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego. Dlaczego Abraham jest, o Abrahamie mówimy, że jest ojcem wiary, czy został usprawiedliwiony z wiary, mówimy o nim, że jest ojcem wiary. On wypełnił Bożą wolę. Pan Bóg do niego przemówił, wyjdź, idź w miejsce ci nieznane i on poszedł. I wygląda na to, jakby w ogóle nie myślał. W ogóle się nie przejmował, dokąd idzie. Idzie. Pan Bóg kazał, to ja idę. I na tym polega czynienie Bożej woli. My dlatego, że mamy rozum rozwinięty, a w XXI wieku to jest jeszcze bardziej niż tamci 100 lat temu, to zwykle zaczynamy myśleć, a może tak, i kombinować. Wiara i posłuszeństwo polega na tym, że jak Bóg mówi, to się wstaje, oczywiście należy zrozumieć czas i idzie, albo robi to, co Bóg mówi. Poznanie woli Bożej zapewnia ci Boże kierownictwo. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Psalm 32, pozwólcie, że go otworzymy, bo tam jeszcze są inne wersety. Werset 7 mówi, Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. A 9 werset mówi, nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Tu się można na Pana Boga obrazić, nie? Jak się czyta ten 9 werset, bo Pan Bóg mówi do ludzi, nie? Nie do konia i do muła. Do ludzi mówi. Nie bądź nierozumny jak koń albo muł. Może by trzeba było niektórym chrześcijanom nieposłusznym powiedzieć, nie bądź jak muł. Albo chrześcijanom, których ciągle trzeba kierować, bo oni ciągle nie są w stanie usłyszeć Bożego głosu i ciągle mają pytania do pastora albo do kogoś, co robić w swoim życiu. Trzeba by mu powiedzieć, nie bądź jak koń. Bo te trzeba uzdą wstrzymywać, by się nie zbliżały. A co Bóg mówi w 8 wersecie? Bóg mówi, pouczę Ciebie. No uśmiechnijcie się przecież, jak się taki werset czyta, to się trzeba uśmiechnąć. Pouczę Ciebie, mówi Bóg. i wskażę ci drogę, którą masz iść. Więcej, będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. To znowu niesamowita prawda. Oko moje spocznie na tobie, czyli będę nad tobą czuwał. Jeśli będziesz szedł moją drogą, to będzie moje oko spoczywać na tobie. To są niesamowite, według mnie. Oczywiście, mam nadzieję, że się też z tym zgadzacie. To są niesamowite obietnice. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę. Ale dalej ten 9 werset nas trochę powinien tak nami tak wstrząsnąć. Nie bądź jak konie, które trzeba wstrzymywać albo popychać konia. Jak się popycha konia? Biczem go tam się, batem go tam się tłucze, żeby on szybciej, czy tam w ogóle, żeby się poruszał. Chyba, że koń dobrze wytresowany, to mu tam nie trzeba. Wystarczy zrobić tak i on idzie. A więc Bóg nas chce prowadzić i to poznanie Bożej woli zapewnia nam Boże kierownictwo. W księdze Izajasza, mam tu ten werset gdzieś? Nie mam. To znajdę. O ile dobrze pamiętam, to jest 48 chyba rozdział Księgi Izajasza. Tak, 48 od 17 wersetu mówi tak. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Już tutaj się zatrzymam. Twój odkupiciel. Twój odkupiciel. Tak mówi twój odkupiciel. Klaudia, twój odkupiciel tak mówi. Zobacz, co mówi. Ja, Jahwe. Twój Bóg, to są niesamowite słowa, twój Bóg osobiście do nas Bóg mówi. Uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Słuchajcie, jeśli ja wiem, że Bóg mnie uczy tego, co mi wyjdzie na dobre, to nawet egoizm mi podpowiada, że powinienem iść tam tą drogą za Bogiem, nie? Nawet egoistyczne moje pragnienia to powinny mnie do tego pobudzać. Bo przecież Bóg prowadzi mnie tam, gdzie dobra. On jest przecież mądrzejszy niż ja, nie? Prowadzę cię drogą, którą masz iść. A potem jest 18 i 19 werset. I ten 18 i 19 werset jest po prostu... Wierzyć się nie chce, że jest zapisany, ale skoro jest zapisany, to tacy są ludzie. O gdybyś był zważał na moje przykazania. Czyli... Byli tacy, którzy nie zważali. Bóg mówi, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, a oni to mają w nosie. Gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień. Twój pokój, odpocznienie w Bogu byłby jak strumień. To pytam, dlaczego czasem chrześcijanie są zaniepokojeni i tacy niewiedzący, dokąd idzie. Gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. 19 werset. Twój ród byłby liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. To jest pewien obraz Bożego błogosławieństwa. Warunek jest taki. Gdybyś był zważał. Jeśli będziesz zważał na Boże przykazania, inaczej mówiąc, jeśli będziesz zważać na Bożą wolę, którą Bóg chce w twoim życiu wypełniać, to tak będziesz się czuł. I takie będzie Boże błogosławieństwo. Tylko, że tamci ludzie, o których mowa tutaj, Izraelici, po prostu mieli to gdzieś tam, nie przejmowali się tym, prawda? Poznanie Bożej woli zapewnia Boże kierownictwo. Czyli ważne jest to, jak ważne jest, by poznać Bożą wolę, no i potem oczywiście to posłuszeństwo. Księga Jeremiasza, 10 rozdział, 23 werset. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. I tutaj jest taka właściwa postawa tego człowieka. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy, czyli serce pokorne. Panie, ja nie chcę kierować swoim życiem. Ja nie chcę wymądrzać się. Ja nie chcę powiedzieć, już wiem. Kiedyś na jednej z modlitwie jeden z braci tak się modlił. Panie, my wiemy, co zrobić, my wiemy, co zrobić. Ja sobie myślę, to po co my się modlimy? Ja zgłupiałem na tej modlitwie. Po co my się modlimy, jak on mówił, ja wiem, ja wiem, ja wiem. O co chodzi? Zacząłem się zastanawiać, to może ja jestem jakiś do niczego. Ale nie, Panie, przychodzę... nie chcę polegać na mojej mądrości, Panie, ale potrzebuję Ciebie, Twojego światła, Twojego spojrzenia, Twojej mądrości. A więc ta świadomość, że chcę być zależny od Boga, jest niezwykle ważna w naszym życiu, by usłyszeć Boga, by doświadczyć Bożego kierownictwa. Bez Bożego kierownictwa, czy bez tej troski, starania się o Boże prowadzenie w naszym życiu, możemy się po prostu pogubić, możemy pobłądzić. Oczywiście Bóg jest miłosierny i łaskawy, nawet jeśli pobłądzimy, to i tak będzie nas przyciągał powrozami miłości do siebie. Nie? Poznanie Bożej woli zapewnia poznanie przyszłości. Jeszcze raz powiem, że mówimy tutaj o ważności poznania Bożej woli. Dlaczego to jest ważne w naszym życiu? Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. To mówi Bóg, prawda? Zastanawiacie się może nad tym, co będzie za 5 lat, za 10 lat. Kto z Was jest żonaty czy mężatką poza mną? Czyli pozostali w miejscu poszukiwań. A więc, Panie, kogo Ty dla mnie masz? Kogo Ty, Boże, dla mnie masz? I oczywiście w przypadku sióstr, młodych sióstr, dziewczyn to jest tak. Obserwują ludzi i chcieliby mieć, niektórzy by chcieli mieć kogoś takiego jak Schwarzenegger. Mocny, silny. Inni by chcieli mieć takiego jak jakiś model. A jeszcze inni by chcieli mieć takiego naprawdę pokornego sługę Bożego za męża, nie? Ale też mającego kręgosłup. I myślę, że takiego powinniście chcieć, przynajmniej jeśli mogę Wam cokolwiek doradzić. Oczywiście, gdzie oni są, to nie wiem, no ale... Niektórzy może tu siedzą, no ale... Ale trzeba szukać. Jak to szukać? W jaki sposób szukać?
Ja poszukałam przy oknie. Powodziłam się, żeby był kochający, żeby mógł za mnie dać życie. Ale ja, żebym też oddawała za niego i po iluś nastu latach właśnie tymi samymi słowami odpowiedział, że mógłbym oddać.
Jesteś zadowolona dzisiaj, tak?
Mało powiedziała.
Mało, szczęśliwa, dobra.
To jest ta trzecia osoba, którą pracowałem.
Tak, bo czasem my kierujemy swoje oczy na to, co zewnętrzne, nie? Czyli wiadomo, model silny albo specjalnie jakiś tam... Też wiecie, jak to jest. Ja niedawno byłem u fryzjera. Mam takiego jednego fryzjera w Gorzowie, ale tego dnia był zajęty i poszedłem do innego fryzjera i tam się okazała pani. Usiadłem na fotelu i od razu mi pani mówi, a pan to kiedyś musiał mieć piękne włosy. A ja mówię, oczywiście miałem. W młodości miałem takie długie włosy, czy piękne. Niektórzy mówią, że tak, inni tam, znaczy nie miałem jakieś tam. No ale wiecie, tak to się mówi. Kiedyś, no tak, kiedyś to było, a dzisiaj? I tak to jest. Dzisiaj patrzymy na to, co zewnętrzne. Model. Pytanie jest, jaki będzie za 30 lat, za 50 lat. Ale to, co tu będzie w sercu zbudowane i szczególnie przez Boga i oczywiście pielęgnowane z Bogiem, no to to może się tylko rozwijać. To, co zewnętrzne, będzie się, można powiedzieć, zwijać. Ale to, co wewnętrzne, może się tylko rozwijać, jeśli o to troszczymy się. Także lepiej patrzeć na to, co w sercu. A Bóg wszystko wie. Zna całą naszą przyszłość, więc... Ja pamiętam, jak moja córka skończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Ale kiedy wybierała się na studia, no miała, mieszkaliśmy już wtedy w Gorzowie, więc miała dwie miejscowości do wyboru. Poznań i Gdańsk. Poznań dlatego, że bliżej i lepsza uczelnia, a Gdańsk, wiecie dlaczego? Nie, bo tam był chłopak, który jej się podobał. No więc pojechała do Poznania, zdała egzamin, wszystko fajnie, ale ona musi jeszcze do Poznania. I moja żona z nią walczyła, ja nie. Moja żona z nią trochę tam walczyła, żeby nie jechała, przecież tu masz bliżej, lepsza uczelnia, argumentów 100 tysięcy, ale ona chciała. Ja mówię, kochanie, zostaw ją, niech jedzie. Dałem jej pieniądze, jedź do Gdańska, Maryś, jedź. No dobrze, przyjechała, szczęśliwa, zdała. Tylko okazało się, że w Gdańsku był jeszcze dodatkowy egzamin spływania. Tak, jakaś dziwna historia. Ja nawet nie waham się powiedzieć, że Pan Bóg to wymyślił. I pojechała na drugi raz do tego Gdańska. Ja żona w międzyczasie jeszcze z nią tam trochę chciała walczyć. Po co tam pojedziesz i tak dalej. Ja mówię, niech jedzie, zostaw ją, niech jedzie i tak się stanie wola Boża. Tak dosłownie powiedziałem do żony, i tak się stanie wola Boża. I pojechała na ten egzamin z tego pływania. Oczywiście umie dobrze pływać, wszystko jest w porządku, niczego się nie obawiała. Tylko, że jak stanęli tam na tych słupkach, czy stanęli na tych słupkach i teraz rozległ się gwizdek, to ona się zorientowała, jak wszyscy już byli w połowie basenu. I nie zdała. I stała się Boża wola. Jaki z tego był zysk? No, tylko z 500 zł nas to kosztowało. A zysk taki, że została w Poznaniu. No, chłopak, Pan Bóg jeden wie, czy by się nią zainteresował. A dzisiaj masz wspaniałego męża. A tamten ożenił się zresztą z jej przyjaciółką z lat różnych zlotów. I też zdaje się Bogu służą, więc nie ma problemu.
To jest ta córka, która miała na stopie poukładane?
Nie, nie. To jest ta, która była tak
zorganizowana. To jednak się poukładało.
Tak, wola Boża się stała. Pan Jezus tutaj mówi piękne słowa o Duchu Świętym. Jan 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Prawdy, Duch Święty, wprowadzi was we wszelką prawdę. I znowu wam powiem, że mnie to kręci, to słowo we wszelką, nie? Bo to znaczy, że ja nie muszę po omacku iść przez ten świat, nie? Nie muszę błądzić. To, że zbłądzę czasem, że się coś pomylę albo że nie wypełnię w 100% Bożej woli, to jest oczywiste, bo jestem człowiekiem, bo jestem z krwi i kości i mogę mieć swoje słabości albo nawet nie rozpoznać Bożego głosu. Ale On mówi, On was sprowadzi we wszelką prawdę. A więc wtedy, kiedy będziesz potrzebował, kiedy będziesz szukał, zabiegał o to poznanie prawdy, to On nie będzie ci skąpił. Więcej, w liście Jakuba jest napisane, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania. Chętnie, a jeszcze bardziej mi się podoba to bez wypominania, czyli to jest tak, że jak się modlisz o mądrość dla Boga, a Bóg cię nie obdarza, a ty i tak popełnisz błąd, to Bóg nie przyjdzie i powie, dałem ci, a ty głuptasie, czemu się tak zachowałeś, jak miałeś mądrość ode mnie, nie? Nie wypomina tego Bóg, ale przyjdziesz kolejny raz do Niego, On ci znowu mądrości udzieli i znowu ci wskaże drogę. No więc życie z Chrystusem jest takie piękne. No nawet się nie uśmiechnęliście chyba. Zamiast krzyknąć głośno jakieś słowo halleluja albo coś innego. I tylko Bóg wie to, co wydarzy się w przyszłości. My najczęściej skupiamy się na czasie teraźniejszym i słusznie, bo przecież my dzisiaj mamy pewne zadania do wykonania. Czasem możemy powspominać to, co się zdarzyło, to, co minęło, ale Bóg zna całą przyszłość. Pamiętacie może, albo może znacie, a może nie znacie, ale sobie przypomnijcie. Psalm 139 mówi, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. A potem tam jest w którymś wersecie, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty już znasz je całe. Super, nie? Chwała Bogu, być dzieckiem Bożym, żyć nie umierać. W niebie będzie i tak lepiej. A więc poznanie woli Bożej zapewnia nam poznanie przyszłości, czyli nie musimy po prostu błądzić. Nie musimy żyć tak w takiej ciemności, czy nawet półmroku, ale Bóg mówi, pouczę Ciebie, wskażę Ci drogę. To, co jest, to czego będziesz potrzebować odnośnie prowadzenia w swoim życiu mądrości, ja Ci dam. Poznanie woli Bożej jest także nakazem. Jest wolą Bożą, jest nakazem. Tutaj napisałem, poznanie woli Bożej jest wolą Bożą. No tak, to prawda. Poznanie woli Bożej jest Bożą wolą. Chodzi tylko o to, abyśmy o to zadbali. I znowu tutaj jest, jak o tym koniu i tym mule, jest napisane, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Czyli Bożym pragnieniem jest to, byśmy nie byli nierozsądni. Ale i to znowu powiem, trzeba włożyć pewien wysiłek, bo tak naprawdę życie chrześcijańskie, w ogóle całe życie chrześcijańskie jest piękne, jest super. Ja uważam, że to jest komfort, prawdziwy komfort. Natomiast jednak trzeba pewną cenę zapłacić. Pewną cenę, czyli w tym przypadku poznania woli Bożej, cenę poszukiwania. I inaczej mówiąc, coś muszę odstawić, żeby usiąść przed Panem i Go słuchać, tak? Teraz jest problem, co odstawić? Troski to byśmy z wielką radością odstawili, ale jeszcze może z takiego bardziej przyziemnego, co odstawić? Jakieś przyjemności, może telewizja, może sport, może jeszcze coś innego. Ja niedawno byłem trochę nawet oburzony, bo moda w ostatnim czasie jest na bieganie. Na bieganie i to niektórzy biegają w czasie niedzielnego nabożeństwa. No nie, na takie coś nie mam zgody. Ale przeżywamy pewne mody i teraz i to nam zajmuje czas. Z czego zrezygnować? Wczoraj była tutaj jedna siostra z naszego zboru, dzisiaj jej nie ma, ale ona miała fazę na bieganie. I chwała Bogu, że Duch Święty do niej przemówił. Bo niedawno składała świadectwo, chyba to było na modlitwie, składała świadectwo, że ona się tak mocno zaangażowała w to bieganie, że właśnie w czasie nabożeństwa, w czasie jakichś innych spraw związanych ze zborem, ona po prostu biegała i myśmy byli na nią oburzeni i powiem wam uczciwie, że myśląc o niej, nawet ze swoją żoną rozmawiałam, mówię, słuchaj, ja pojadę do tej Basi i ją zmeszczam za to. Ale dzisiaj powiem, że Bogu dziękuję za to, że wytrzymałem. Bo już byłem bardzo blisko, że któregoś dnia do niej pojadę i powiem jej tak ostro, ale nagle ona mówi, że ona, Bóg do niej przemówił, że jednak nie tak, że najpierw musi zainwestować w to duchowe życie. I od tej pory jest na każdym nabożeństwie, jest na modlitwie i nie biega. Chwała Bogu, Bóg mówi. Poznanie Bożej woli jest wolą Bożą. Czytam list do Efezjan 5, rozdział 17, werset. Aha, ten czytałem, przepraszam. To następny. Filipian 1, 9, 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać. Teraz, abyście umieli odróżniać, czyli abyście poznali Bożą wolę. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. A więc co wolą Bożą, a co wolą Bożą nie jest. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I takich wersetów w Biblii jest więcej. Wersetów, w których apostoł Paweł modli się, czy to zbór Filipian, czy do Kolosan, czy zbór Efezie. Apostoł Paweł modli się, aby oni poznali, rozpoznali, aby mieli zrozumienie, aby mieli wyraźnie takie wyraźne zrozumienie Bożej drogi. Dalej, rezultatem poznania woli Bożej jest zdrowa nauka. Jeśli chodzi o naukę zdrową, czy fałszywą jakąś, to wiecie, jak to jest z trucizną. Że trucizny nie trzeba wypić pół litra, nie? Wystarczy do wody troszeczkę trucizny, bo ta trucizna ma taką moc, że jej troszeczkę trzeba. I w naszym chrześcijaństwie też wystarczy przyjąć troszeczkę takiego czegoś, co jest wątpliwe. Ja kiedyś pojechałem na jedną konferencję. Była taka sytuacja, że mówiono o pewnej osobie, że ona tam głosi jakieś tam herezje. Ja po to, żeby mieć własną ocenę, pojechałem. Po pierwsze, posłuchać tej osoby, ale na tej samej konferencji miał być taki człowiek, taki wspaniały mąż Boży, którego wręcz chciałem słuchać. Pojechałem, po pierwsze, żeby jedną osobę tak naprawdę sprawdzić, żeby wiedzieć, czy ona rzeczywiście to już, a drugą chciałem słuchać. I teraz jest sytuacja taka, że pierwszy usługuje ten, którego chciałem słuchać, nie tam sprawdzać, ale chciałem słuchać, bo myślałem, że będzie dla mnie błogosławieństwem. I on wziął mikrofon do ręki, a ja w sercu słyszę Boży głos. Bądź bardzo ostrożny. I wiecie, prawie, że szok przeżyłem. Kaznodzieja długoletni zaczyna naciągać Słowo Boże. Naciągać. Co to znaczy naciągać? A więc wyciągać ze Słowa Bożego coś, czego tam nie ma. Czyli on nie o tym mówił, ale podam to na przykład innym przykładzie. Niektórzy twierdzą, że ci ludzie w Dziejach Apostolskich, kiedy tam mówili innymi językami, ci obserwatorzy mówili, że oni tam byli pijani i wyciągają taki wniosek, że oni prawdopodobnie byli tak napełnieni Duchem Świętym, że leżeli na podłodze i potem wstali, bo potem jest napisane, a Piotr wstał, czyli musiał leżeć, żeby wstał. A przecież tam jest napisane, że oni siedzieli. Więc po co naciągać Słowo Boże, że Duch Święty ich tak powalił, że oni leżeli? To jest nadinterpretacja, naciąganie Słowa Bożego. I będąc na tej konferencji, bardzo byłem zasmucony, bo ten kaznodzieja no po prostu mówił coś, czego nie... Coś, wyciągał pewne wnioski, których no nie można wyciągać z Biblii. Nie można naciągać Słowa Bożego. I dlatego też... Jak w którymś momencie swojego życia podjąłem decyzję, że póki ja będę pastorem zboże, to nigdy nie pozwolę na to, żeby naciągać Słowo Boże. I powiedziałem nawet publicznie w zborze, jeśli ktoś by się pojawił za tą kazalnicą i ja miałbym wątpliwości co do interpretacji Słowa Bożego, to będę musiał publicznie sprostować, dlatego że tak nie może być. Kazalnica jest od tego, żeby tam mówić prawdę i tylko prawdę. I powiedziałem, nigdy nie pozwolę na to, żeby odejść od prawdy Słowa Bożego. Oczywiście każdy z nas może się w czymś tam pomylić i chwała Bogu, jak są ludzie, którzy mi na przykład zadają pytania, bo może coś nie zrozumieli, a może rzeczywiście coś przegiąłem, nie? Może się tak zdarzyć? Może, ale wtedy warto przyjść, porozmawiać, zapytać, wyjaśnić. Pan Jezus mówi tak, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. A więc, jeśli ktoś jest z Boga, pozna. Inna sytuacja, już taka bardzo pozytywna, świadectwo bardzo ciekawe. Kiedyś byłem w Ameryce mieszkałem w Nowym Jorku 4 miesiące i pojechałem do zboru pastora Wilkersona. A taka znana postać dla młodszych, którzy nie wiedzą, kto to. Wyjaśnienie tylko. No i moja ciocia mi mówi, a jedź sobie tam z godzinę wcześniej, bo tam jest taki tłum, że jak nie będziesz godzinę wcześniej, to sobie tam gdzieś na balkonie albo stał będziesz, nie? Zbór na 2,5 tysiąca osób, przepiękne, nie? Wszedłem godzinę wcześniej i siadam w takich o wiele wygodniejszych, bo wy macie fajne, ale tam jeszcze mieli miękkie te wszystkie oparcia. Miękkie, nie tylko miękkie, ale takie, no, nie jakaś tam skóra, czy co to jest, tylko wiecie, taki fotel. Usiadłem i słyszę Boży głos. Uważaj dzisiaj, bo usłyszysz pełną Ewangelię. A ja tak siedzę, mówię, Boże, przecież ja wiem, co to pełna Ewangelia. No ale siedzę. I głosił ten brat Wilkerson, pastor zboru, i głosił na temat przywilejów chrześcijanina i odpowiedzialności chrześcijanina. A więc mówił tak, to, że należysz do Chrystusa, że On cię zbawił, mówiąc już tak krótko, obrazowo, to powinieneś no, nawet na głowie stać ze szczęścia i radości. Tak być wdzięczny Bogu za to. On nie używał tego, co ja powiedziałem, na głowie stać, ale to jest powód do tego, żeby po prostu przeżywać nieustanną radość i błogość i świętować. Nie? Ale teraz druga część tego kazania. To, że należysz do Chrystusa, nie możesz żyć byle jak. Bo jeśli żyjesz byle jak, to jesteś zgorszeniem, to jesteś... I tutaj użył słów bardzo, bardzo mocnych. Ja wtedy tam siedziałem i tak drżałem ze strachu. Może nie ze strachu, ale wtedy usłyszałem po raz drugi Boży głos. To jest pełna Ewangelia. Nie tylko to, że należysz do Chrystusa i teraz możesz sobie fruwać i żyć byle jak, ale jest odpowiedzialność na tobie. To, że należysz do Chrystusa i jeszcze o tym ludzie wiedzą, to znaczy, że musisz żyć takim życiem, żeby ci nikt nie był w stanie niczego zarzucić. A z tym bywa różnie. Potem jest tak, że my chcemy głosić Ewangelię. Wiecie, że ja napisałem książkę pod tytułem Ewangelizacja indywidualna, czy nie wiecie? Tam w tej książce też jest napisane to, że są ludzie, którzy głoszą Ewangelię, ale żyją byle jak, i wtedy ktoś, komu głoszą Ewangelię, może powiedzieć: Damian, no tak mówisz o tym wielkim Bogu, a co on w twoim życiu zrobił, jak ty ciągle jesteś taki sam? Damian, to nie tobie, to przykład tylko. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli wiem, że Bóg jest potężny, wszechmogący, to muszę Mu pozwolić najpierw na przemianę mojego serca, mojego charakteru. Może nie najpierw, ale równocześnie, bo najpierw to by oznaczało, że muszę 50 lat pozwalać na przemianę serca, a dopiero potem, jak już będę gotowy, to będę głosił i inne rzeczy. Nie, to równocześnie powinno iść. No i człowiek, który poznaje Bożą wolę, żyje blisko Boga, kiedy znajdzie się w sytuacji, kiedy ktoś inny będzie mówił coś, co nie jest do końca zgodne z prawdą i z Duchem Chrystusowym, wewnątrz będzie przeżywał jakiś dyskomfort, jakiś niepokój. Niestety tak się czasem zdarza, nie? Że ktoś coś mówi, a najczęściej możemy to rozpoznać chyba wtedy, kiedy uwaga mówiącego jest jakby przesunięta z pokazania Chrystusa na człowieka. I to się dość często zdarza. Bywają takie proroctwa, że bracie, jak ty będziesz miał podniesione ręce, to zbór w krzyżu... Nie, ty nie jesteś z krzyżem. To zbór w twoim mieście będzie się rozwijał i tam super. I teraz taki brat myśli, no tak, to ode mnie zależy.
Jak możesz.
Tak. Oczywiście to jest fajny przykład. Tylko, że uwaga musi być skoncentrowana na Chrystusie, nie na człowieku. Oczywiście ty miej podniesione ręce, ty się módl i chwała Bogu. Ale zawsze trzeba powiedzieć, to Jezus buduje swój Kościół, a że mnie użyje, to tylko i wyłącznie łaska Boża. Jeśli uwaga jest odciągnięta od Chrystusa, skierowana na człowieka, to od razu trzeba taki znak zapytania dać, bo to prowadzi do błędu. I wydaje mi się, ktoś tutaj w przerwie mówił o tym, że ktoś tam odszedł, wiadomo kto, do Kościoła katolickiego, znany kaznodzieja. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego? Czy czasem ta Ewangelia nie była tak naciągana, że ludzie oślepli? Bo dlaczego ktoś odchodzi, zbacza? Po prostu zaczyna być ślepy. Zaczyna być ślepy. I ślepota jest straszną chorobą. Wiecie, jak ślepi chodzą, albo czy muszą mieć białą laskę, albo ich trzeba poprowadzić. I czasem chrześcijanie mogą być tacy ślepi i chcesz go poprowadzić, ale on jest pewny, że idzie dobrze. Zdrowa nauka, bardzo ważne. Kolejna sprawa. Tak, kazać jest ufność, jaką mamy do Niego, i jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. No więc poznanie woli Bożej, tutaj jakieś złe zdanie napisałem, znaczy nie złe, tylko źle sprecyzowane, źle sformułowane. Bóg mówi o tym, że wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy zgodnie z Bożą wolą, prawda? Czyli o co się mam modlić? Ja niedawno z kimś rozmawiałem, pytałem, jak myślisz, czy twoich krewnych też Bóg chce zbawić? Czy zależy Jezusowi na tym, żeby zbawił twoich krewnych, czy nie? Albo komu bardziej zależy? Panu Jezusowi, czy tobie zależy, żeby byli zbawieni twoi bliscy? Komu bardziej? Powiedzcie.
Jezusowi.
Jezusowi zależy. No więc o co się modlić? O co się modlić? Panie, zbaw mojego brata, czy tam siostrę, czy krewnego, czy mamę. No okej, w porządku, dobrze. Trzeba się modlić. Ale chyba jeszcze bardziej chodzi o to, byśmy modlili się o to, abyśmy my swoją postawą byli błogosławieństwem, żeby tą osobę, która mnie codziennie obserwuje, po prostu zdobyli swoją postawą. Bo niestety ja znam ludzi, którzy mówią wielkie słowa, ale w rodzinie się zachowują fatalnie. Chciałem powiedzieć jak diabeł, ale może to byłoby złe. Prawie jak przeciwnik. A więc ważna jest moja postawa. Jak się zachowuję w stosunku do wy młodzi, w stosunku do moich rodziców niezbawionych. Znam takie sytuacje, kiedy ktoś chciał rodziców na siłę, a więc i tak im tam uładował, tak ich tam na siłę chciał nawrócić. Zamiast rodzice bliżej Chrystusa to byli dalej i w ogóle potem już nie chcieli z taką osobą nawet rozmawiać, bo myślała ta osoba, że w ten sposób, bo ona poznała prawdę, a wy też ją musicie przyjąć. Ale takich ludzi się nazywa dusi pasterzami. Ten mój wspomniany brat, ja go tu trochę o nim dzisiaj opowiem, ten mój najstarszy brat, jak Bóg zmienił jego życie, był taki gorliwy, że właśnie stał się dusi pasterzem. To polegało na tym, że on w ciągu 2 miesięcy z ludzi zupełnie niezbawionych w mieście był w stanie utworzyć grupę domową 10, 12, 15 osobową. I wszyscy w zborze byli zachwyceni, bo miał wyjątkowy dar do tego, aby głosić Ewangelię takim ludziom gdzieś tam na ulicy. I tylko problem polegał na tym, że po 3 miesiącach go trzeba było na siłę od tej grupy odciągnąć. Wiecie, że to nie jest proste wtedy? No bo on był dla nich autorytetem, ale nagle zaczął ich, tak ich zaczął tam, mówi tak, on uważał w ten sposób, że jeśli on chodził na przykład do więzienia, to wszyscy w zborze, 300 ludzi ze zboru też do więzienia powinno chodzić. Ja mówię, Mirek, stuknij się w głowę. Nie, każdy ma inne powołanie. Uważał, że jak on idzie na rynek do miasta i tam rozmawia o Jezusie, to wszyscy powinni tak samo. Nie tak. Oczywiście wszyscy powinniśmy głosić Ewangelię, ale nie tak samo jak ty. Jemu to było trudno przyjąć. Kiedyś byliśmy na jednej ewangelizacji, bo tylko na jedną go zabrałem. Bo zawsze była obawa, że on zrobi zamieszanie. Ale jechaliśmy z tej ewangelizacji, zatrzymują nas jakieś 2 panie i zabraliśmy do samochodu. Oczywiście jeszcze nie siedziało, on im już głosił Ewangelię, co oczywiście było w porządku, nie? Ale potem chciały wysiadać. Nie, jeszcze się musimy pomodlić. No więc one chciały wysiadać, tylko że prosiły, żeby się zatrzymać na zakazie, żeby szybko wyszły. Nie, musimy się z wami jeszcze pomodlić. I zaczął się modlić o nie tam z nakładaniem rąk. No to wszystko jest dobre, tylko trochę mądrości więcej by się przydało. Poza tym on jak już kogoś złapał, to się musiał nawrócić, nie było wyjścia. Czyli dusi pasterz, ale to nie działa, bo potem było tak, że niektórzy po prostu od niego uciekali, no bo trzeba zostawić wolność wyboru tym osobom, którym głosimy Ewangelię. Oczywiście dać możliwość nawrócenia się, ale nie przymuszać ich do tego. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wysłuchana modlitwa. Ale wola Boża, bracia, kochani, młodzi, starsi, średni, jest bardzo ważna. Poznanie woli Bożej i modlitwa zgodna z Bożą wolą. Bo co? No możemy się modlić długo i prosić i pukać, a nie będzie to zgodne z Bożą wolą. Oczywiście modlitwa o zbawienie to zawsze jest zgodna z Bożą wolą, ale czasem mamy takie egoistyczne pragnienia. Poznanie woli Bożej przynosi duchowe błogosławieństwa, pomaga uniknąć kary. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. To w kontekście oczywiście wytrwałości, w kontekście naśladowania Chrystusa. Tutaj list do Hebrajczyków mówi, wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Dostąpili Bożego błogosławieństwa w tym zakresie wieczności. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi, spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Zobaczcie, żyjemy w czasie łaski. Czasem nie zwracamy wielkiej uwagi na te słowa jeżeli, których jest w Biblii całe mnóstwo. A więc pewien warunek, który Bóg mówi. Jeżeli usłuchasz głosu Pana, będziesz błogosławiony we wszystkim. Prawda? Tak można odczytać ten werset. spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. W tych dwóch wersetach dwa razy to jest podkreślone. Jeżeli usłuchasz. Czyli jeżeli poznasz Bożą wolę i będziesz jej posłuszny, to możesz liczyć na Boże błogosławieństwo. Ale czasem jest tak, że my, chrześcijanie, chcielibyśmy od Boga coś, ale my nie chcemy się Bogu poddać. Czasem to jest, to dotyczy jakiegoś nieprzebaczenia. Czasem to dotyczy naszego języka. Nie chcemy na przykład przestać plotkować, ale chcemy, żeby Bóg nas błogosławił w innych dziedzinach. A Bóg może powiedzieć, przestań plotkować. Ja pamiętam taką ewangelizację w Toruniu, kiedy z pastorem ze Słupska usługiwaliśmy i było tak, że tam wiele osób wyszło na modlitwę i do jednej kobiety ja się zacząłem o nią modlić, a w tym samym czasie ten pastor ze Słupska do niej prorokuje dokładnie tymi samymi słowami. A dotyczyło to kwestii języka. Ja mówię, Boże, daj tej kobiecie, aby ona w swojej kuchni nie przeklinała, wierząca osoba. Nie przeklinała, ona pewnie może brzydkich słów nie mówiła, ale przekleństwem jest też to, w tym biblijnym znaczeniu, to kiedy ktoś ciągle mówi negatywne słowa. Czy to rodzi błogosławieństwo, czy to raczej jest fatalne w skutkach, można powiedzieć przekleństwem dla innych. A ten pastor ze Słupska po dosłownie 5 sekundach do niej tak bardzo ostro takie słowa. Zamknij swoje usta w tej kuchni, kiedy tam gotujesz swój obiad, bo i tak dalej. Więc jej problem, potem myśmy dłużej z nią rozmawiali, jej problem polegał na tym, że jakiś wpływ mocy demonicznych, ona będąc w kuchni, ona nie mogła się powstrzymać takiego złorzeczenia innym osobom. A więc to się gdzieś w sercu pojawiało i wręcz nawet to wypowiadała, sama sobą wypowiadała takie złorzeczenie pod adresem innych osób. Dziwne to, ale ja pamiętam to do dzisiaj, bo to było takie niezwykłe, że myśmy mieli, i ja, i ten brat, mieliśmy zupełnie tą samą myśl. Te same słowa kierowaliśmy do niej. Ja w modlitwie, a on to potem do niej przekazał w taki mocny sposób. I tu potrzebujemy zmiany. Przedwczoraj, w czwartek się mój zięć usługiwał na nabożeństwie i się przeraziłem pewnym bardzo znanym wersetem, czy dwoma wersetami ze Słowa Bożego, który jest przynajmniej dla mnie znany. Jest napisany tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I teraz jest napisane tak. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Oczywiście to dotyczy ludzi niewierzących, nie? Ale to, co zwróciło moją uwagę najmocniej, to usta. Grobem otwartym jest ich gardło. O co chodzi? Przecież chodzi o usta, chodzi o pewne słowa. Językami swoimi knują zdradę. Tak ludzie robią, prawda? Podejrzliwość, nieufność, jakieś pragnienie czy życzenie komuś czegoś złego. Jad żmij pod ich wargami, czyli przez te usta wychodzi coś, co może zabić, zatruć. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. My się czasem dziwimy, czemu oni tak przeklinają, nie? Ja pamiętam, jak jakieś 3 miesiące po nawróceniu byliśmy z żoną na weselu i byliśmy jedynymi wierzącymi już wtedy na weselu i nagle ja słucham tych wszystkich gości weselnych, jak oni klną i byłem oburzony. Do tego momentu byłem oburzony, jak sobie nagle uświadomiłem, że ja te 3 miesiące temu byłem taki sam. I siedząc tam na tej uroczystości weselnej, sam przed sobą się zawstydziłem, naprawdę. Myślę sobie, dlaczego ja tak myślałem? Przecież ja parę miesięcy temu byłem taki sam, a jeszcze pewnie gorszy. Bo największym cudem, taki ja uważam, który Bóg zrobił w moim życiu, to zmienił mój język. Chociaż moi rodzice nie mogli słyszeć przekleństw, to ich to tak jakoś drażniło, to ja rozmawiając z rodzicami nie mogłem się powstrzymać, a tak chciałem, wiecie, tak się starałem w obecności moich rodziców nie zakląć, ale nie było możliwe. Co chwila mi wyskoczyło, no i co zrobisz? A po nawróceniu 31 lat ręką na sercu nie przekląłem. Czy mi wierzycie, czy nie, ale... ale tutaj się dziwimy. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Czasem, jeśli człowiek nie pozwoli na przemianę serca, a więc nie usłucha głosu Pana Boga w tej dziedzinie, to może być tak, że człowiek jest wierzący. A pomimo to te usta jego są pełne przekleństwa, gorzkości, zniewagi, czy tam różnych złych słów. Poznanie woli Bożej gwarantuje powodzenie. To nam się bardzo podoba, nie? Tak? Prawda to czy fałsz? Poznanie woli Bożej gwarantuje powodzenie. O, oczywiście trzeba zadać pytanie, jakie powodzenie? O co chodzi w powodzeniu? Ale tutaj ważne jest, by właściwie zrozumieć, chociaż Słowo Boże mówi tak, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Piękna obietnica, prawda? Ale poznaj Bożą wolę. Czyń tą Bożą wolę. Poznawaj Słowo Boże. Rozmyślaj o niej. Czyń Bożą wolę. Ostatnie zdanie w tym rozdziale w świecie pełnym niepowodzenia, zawodu i porażek. Poznawanie i wypełnienie woli Bożej jest tajemnicą powodzenia i obfitego życia. Oczywiście tutaj materialne sprawy są w tym ujęte, ale nie możemy być ludźmi, którzy mówią tak, jeśli się nawrócisz i będziesz wypełniał Bożą wolę, będziesz miał najlepszego Mercedesa. Bo najprawdopodobniej wtedy nie będziesz miał. Jeśli w to nie będziesz wierzyć, jest szansa, że będziesz mieć. Ale jeśli to będziesz mówić, to prawdopodobnie nie. Więc chodzi o to, by był akcent zwrócony na coś innego. No i teraz przejdziemy jeszcze do tego, jak rozpoznać głos i wolę Bożą. Tu jeszcze nie będziemy mówić na temat tych sposobów, to chyba dopiero po obiedzie. Ale pewne ogólne sprawy, ogólne myśli. Pamiętacie, jak to było, jak się narodziliście na nowo? Tak, pamiętacie? Kto tego już nie pamięta? Nie, to głupie pytanie, bo od razu by trzeba powiedzieć, to w ogóle czy się narodziłeś, bo to chyba się nie da zapomnieć, ale ja pamiętam, jak to było. Wcześniej chciałem mieć czegoś się dorobić. Zarabiałem bardzo dużo pieniędzy, wielokrotnie więcej niż górnicy na Śląsku. Tylko problem polegał na tym, że 80% albo 90% moich zarobków poszło do monopolowego albo do knajpy. I co z takiego głupiego życia? Pragnienie miałem dorobić się czegoś, a niczego się nie mogłem dorobić, chociaż pracowałem i zarabiałem bardzo dużo. I potem był moment, kiedy Duch Święty, kiedy Bóg do mnie przemówił, ja Ciebie potrzebuję. Niewierzący wtedy byłem, a Bóg do mnie przemówił. Ja Ciebie potrzebuję. I usłuchałem tego głosu. I to, co się zdarzyło wtedy, to jest nieprawdopodobne. Wszystko widziałem inaczej. A to, co chyba najbardziej niesamowite, całkowicie się zmieniły moje pragnienia. Jak Bóg do mnie przemówił, ja Ciebie potrzebuję, to ja powiedziałem, po pierwsze byłem w kompletnym szoku. Bóg? Bóg do mnie mówi? To jest szok. I wtedy powiedziałem w sercu, w duchu, gdzieś tam w głębi serca, Boże, jeśli to Ty do mnie mówisz, to ja chcę dla Ciebie zrobić wszystko. I w tym momencie się wszystko zmieniło w moim życiu. Całe pragnienie. I ja pamiętam to bardzo doskonale. Ja wróciłem do domu tego dnia, w ogóle to było rano, więc to już cały dzień pracowałem tak naprawdę, żeby się Bogu podobać. I już nie było ważne to, ile ja zarobię, czego się dorobię, to już było zupełnie gdzieś tam odeszło na drugi plan. Poza tym, że zostałem wolny od alkoholu, od papierosów, tego przekleństwa, to pragnienie zupełnie się w moim życiu zmieniło. I oczywiście w przypadku różnych ludzi to bywa różnie, bo ja pamiętam pewnego człowieka, który potem był starszym zboru, Nie wiem, czy czasem dzisiaj ciągle nie jest starszym zboru, który przyszedł na nabożeństwo, bo go trochę żona zaszantażowała. I był na tym pierwszym nabożeństwie i wyszedł na wezwanie, chłopcze taki obojętny. Ja myślałem sobie, no ten facet to się na pewno nie nawrócił. Taki zupełnie obojętny, ani tam się nie popłakał, ani... No tam, co tam. Ale okazało się, że Bóg go zmienił. Jakoś ten proces był potem chyba przez wieczór, bo to było na czwartkowym nabożeństwie jeszcze, więc to musiało być w jakimś takim... Musiał być to taki proces, bo on następnego dnia, to było wtedy na budowie zboru w Cieszynie, następnego dnia przychodzi na budowę i mówi, ja będę z wami tutaj pracował za darmo. Zaczął nam opowiadać, do tej pory piłem bańkę piwa 10-litrową, codziennie pracował na browarze. Na browarze i pił banie piwa każdego dnia. No mówię, ja będę z wami pracował, wszystko to zostawiam. Ja sobie myślę, ten facet się wczoraj nawrócił, czy ja podejrzewałem, że on się naprawdę nie nawrócił, ale on się naprawdę nawrócił. Pomimo, że żadnych emocji, żadnego jakiegoś tam, niczego nie było widać na nim, a jednak się nawrócił. A więc taką przeżył coś wewnątrz, być może podobnie jak ja, bo ja też byłem w szoku i też tego dnia pracowałem. Dopiero później to zacząłem przeżywać, jakie to niesamowite, chociaż to pragnienie od początku już było. No i kiedy człowiek rodzi się na nowo, nigdy nie rodzi się z wadą słuchu. Niektórzy ludzie jak się rodzą, to się urodzą z wadą słuchu, nie? Ale kiedy człowiek rodzi się na nowo, nigdy nie rodzi się z wadą słuchu. Inaczej mówiąc, każdy może słyszeć Boży głos od początku. To nie jest dla wybranych usłyszeć Boży głos. Ten wewnętrzny albo nawet słyszalny Boży głos. Ale głównie myślę tutaj o takim wewnętrznym Bożym Słowie, które przychodzi do naszego serca. Zawsze ten Boży głos możemy usłyszeć, ale naszym zadaniem jest rozwijać sobie, czy dbać o to, aby ten Boży głos rozwijać a jeszcze inaczej mówiąc, udoskonalać nasze posłuszeństwo, nasze naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. I niedawno to słuchałem takiego wykładu jednego z znanych pastorów w naszym kraju, który mówił między innymi na temat odnowienia człowieka, nie? Odnowienia w duchu, duszy i ciele. Bardzo ciekawe nauczanie. I on między innymi też mówił tam o tym, co tutaj ja napisałem, że do naszego umysłu mają dostęp cztery głosy. Cztery głosy. A więc, żeby usłyszeć ten właściwy, ten Boży głos, musimy zrobić coś, co do nas należy. A więc uciszyć głos innych. Tak jak powiedziałem, Mojżesz musiał się odizolować od tych wszystkich baranów, które mu tam beczały, od trosk i zmartwień ludzi, od tych kłopotów. Bo wiecie, jak to Mojżesz, lider, miał tam 600 tysięcy, niektórzy mówią, że 2 miliony ludzi, no to już całkiem, ale choćby tych 600 tysięcy i każdy ma jakieś pytania do Mojżesza. Wiadomo, że on tam wybrał starszych czy tam liderów i oni usługiwali tym ludziom, ale do niego przychodzili z różnymi sprawami. A teraz, aby usłyszeć Boży głos, musiał się od nich oddzielić. I aby usłyszeć Boży głos, musimy się oddzielić. Od czego? No właśnie, tak zewnętrznie się oddzielić od wszystkiego, co dociera do nas z zewnątrz. Telewizor wyłączyć, radio wyłączyć, komórę wyłączyć. Co to? Przez co się dzisiaj, Patryk, słucha? Te słuchawki masz na uszach i co? Kiedyś to były walkmeny, a teraz MP3, MP4, co tam jeszcze jest?
Telefony.
Słuchajcie, młodzi. Ileż ja ludzi widzę, że ciągle ze słuchawkami w uszach. Niektórzy w domu siedzą ze słuchawkami w uszach i ciągle czegoś słuchają. No to jak usłyszeć Boży głos, jak ciągle mi coś do ucha wali? Żeby usłyszeć Boży głos, muszę znaleźć miejsce, takie, które mnie odizoluje od wpływu zewnętrznego. Czyli to też może być ten wpływ zewnętrzny w postaci jakichś myśli, które bombardują nasze życie. To jest niesamowite, co diabeł potrafi zrobić. Mamy czas modlitwy i chcemy się skupić na Bogu, Chcemy go usłyszeć, a tu nagle przypomina się ciotka w Ameryce. A tu się przypomina jakaś kuzynka, której coś tam noga złamała 7 lat temu. I przypominają się głupoty, przypominają się takie rzeczy, które chcielibyśmy jak najdalej odsunąć. I potem trzeba z tym walczyć. Ja pamiętam, jak mój syn miał 11 bodajże lat, czy tam mój brat wtedy jeździł autobusem do Austrii, Szwajcarii i zawsze przywoził temu mojemu synowi, czy tam innym, bo moi rodzice mieli 33 wnuków, więc prezentów było dużo. I ten mój brat przywiózł mojemu synowi któregoś dnia Tetrisa. Wiecie, co to Tetris? To jest taka zabawka, gdzie tam się te kostki układa. No i mówi, daje mi to, żebym ja to dał Danielowi, bo on to dla niego. A ja mówię do mojego brata, nie, to ja będę miał. I zacząłem się to bawić. I tak ze 3 godziny grałem na tym, nie? A potem miałem grupę domową wieczorem, nie? I chciałem się trochę do tej grupy domowej przygotować, więc zamykam oczy i próbuję się skupić na modlitwie. I walczyłem przez godzinę, a tu ciągle te kosteczki. Nawet oczy mam tak zamknięte, wszystko inne próbowałem odepchnąć od siebie, ale tu ciągle ten Tetris. I myślę sobie, no co za diabeł w tym Tetrisie siedzi. No nie da się tego poznać. Ale tak to jest. Czasem jesteśmy w coś tak mocno zaangażowani, że aby usłyszeć Boży głos, musimy stoczyć, no bym powiedział, bój na śmierć i życie, żeby wszystko odsunąć, żeby móc tylko się skupić na Panu. A że żyjemy w czasie takim, jakim żyjemy, to jest chyba o wiele trudniejsze niż za czasów mojej babci albo mojej mamy. Moja mama mówi, myśmy chodzili z Wisły, bo ja urodziłem się w Wiśle, do Ustronia do zboru. 22 kilometry pieszo. Rano to było, trzeba się śpieszyć, żeby zdążyć, ale mówi, po południu, po nabożeństwie cała grupa 20-30 przez góry wiślańskie, ustrońskie szliśmy i śpiewaliśmy i wszystko było słychać gdzieś tam do półwisły. I mieli czas. Krowy podoili na czas. Wszystko inne zrobili na czas. Dziećmi się jakoś zajęli na czas. A dzisiaj nie ma czasu. Żyjemy w takim zwariowanym świecie, że o wiele bardziej potrzebujemy takiej dyscypliny, aby znaleźć taką ucieczkę od tego wpływu zewnętrznego, tych zewnętrznych głosów. Więc aby usłyszeć Boży głos, musimy powiedzieć tym innym głosom precz. Że nie jest to proste, to wam gwarantuję, chyba że wam to idzie o wiele lepiej niż mi, ale mam co do tego trochę wątpliwości. Dalej powinniśmy uciszyć własny wewnętrzny głos. Co to znaczy? No my mamy własne pomysły na życie przecież, nie? Wyobrażenia. Czasem jest tak, że jakieś wyniesione z domu jakieś przyzwyczajenia, nie? Ja niedawno, jak moja żona, też to w zborze opowiadałem, moja żona poszła do szpitala na tą operację, więc ja zostałem sam. Odwiedzam żonę pierwszego dnia w szpitalu, czy tam drugiego. No, jak będziesz śmieci z kuchni wynosił, to nie zapomnij też z łazienki wynieść. No dobra, w porządku. 37 lat widziałem, że ona to robiła, więc ja to wiedziałem, nie? Myślę sobie, po co ona mi to mówi? Drugi raz jestem w szpitalu, rozmawiamy, coś tam. Jak będziesz wynosił śmieci z kuchni, nie zapomnij wynieść tego z łazienki. I chyba mi tak 3 razy powiedziała i w końcu ja już za pierwszym razem byłem trochę oburzony na nią. To co, ona głupka ze mnie robi? Przecież ja wiem o tym, nie? I za trzecim razem, jak mi już to powiedziała, to ja mówię, słuchaj, kochanie, a czemu mi ty to ciągle mówisz? A ona mówi, no bo ci chcę pomóc. Ja mówię, no ale ja wiem o tym, 37 lat ciebie obserwowałem. No ale ja ci chcę pomóc. I wiecie, mi to pomogło, że ona, no mi to z dobrego serca mówiła. Nie zwracała uwagi na to, że ja o tym wiem, ale ona mi chciała po prostu pomóc. Więc sobie pomyślałem, no dobra, no to po co ja się tutaj oburzałem na to, że ona mi o tym przypomina, o takich drobiazgach. Albo nigdy nie mogłem zrozumieć ludzi, którzy zapalając zapałkę, tą spaloną zapałkę wkładają do pudełka z powrotem.
A to wyższa logika.
To jest jakaś wyższa logika, nie? Ale Skąd to się bierze? Dlaczego tak ludzie postępują? Dlatego wynieśli to z domu, gdzieś prawdopodobnie nauczeni. I czasem jest tak, że mamy jakieś tam przyzwyczajenia, jakieś spojrzenie na życie. I by usłyszeć Boży głos, już tu myślę w tej duchowej sferze, po prostu trzeba powiedzieć: Panie, ja może wiele już poznałem. Już 30 lat jestem wierzący, już tam kazania wygłaszam i tak dalej. Ale Panie, ja chcę słyszeć Ciebie. Co Ty masz do powiedzenia? Na pewno ja tutaj opowiadałem kiedyś takie świadectwo, ale może też w innych zborach opowiadałem o moim synu, który miał 11 lat i narozrabiał. Pamiętacie to? A to krótko, więc opowiem. Narozrabiał, więc ja postanowiłem, aj, dzisiaj Daniel paskiem dostaniesz. Ja nie wychowywałem bezstresowo. Romę tylko bezstresowo, bo ona była tak grzeczna, że nie trzeba było ją stresować. Ale wtedy miałem zamiar mu przyrżnąć paskiem. I ledwie o tym pomyślałem, w sercu słyszę Boży głos. A czy ty w tej sytuacji zrobiłeś wszystko? I teraz myślę, no tak. To Pan Bóg mnie tu zaszokował. Ja oczywiście odpowiedziałem, nie. Byłem całe popołudnie w domu, zamiast się zająć swoim synem, to pozwoliłem mu na rozrabianie, a ja chodziłem z kąta w kąt tego dnia, nie wiedziałem, co z sobą zrobić, zamiast się nim zająć, więc czekałem, jak syn wróci do domu. Więc jak to jest, 11-letni syn ma takie specjalne ścieżki, on przez przedpokój przebiega szybciej niż mysz, natychmiast jest w łazience, myje się, myje zęby, to 0,1 sekundy, a potem tak błyskawicznie przechodzi do swojego pokoju i kładzie się na łóżko i jeszcze głowa jego jest pomiędzy niebem a poduszką i już śpi. Więc ja wyczułem, musiałem być bardzo czujny, żeby wyczuć ten moment, kiedy ta głowa jest pomiędzy niebem i poduszką i wchodzę do jego pokoju, żeby nie zasnął, no bo przecież nie będę go budził. Wchodzę do niego, mówię: Daniel, wiesz, że narozrabiałeś. No. A potem mówię: Daniel, ja chcę Cię przeprosić. I prawie, że oczy mojemu synowi z orbit prawie by wyskoczyły, bo on narozrabiał, a ja go przeprosiłem. Mówię: Daniel, chcę Cię przeprosić, bo byłem dzisiaj całe popołudnie w domu, zamiast Tobą choćby w piłkę pograć, cokolwiek. Nie zająłem się Tobą, a Ty narozrabiałeś. Potem pytam: a jak myślisz, co Ty powinieneś zrobić? A tak mu ciężko było, mówi, przeprosić. Pytam: kogo? A on znowu tak kręcił się. Mówi: Ciebie. Ja mówię: no to przeproś. No więc mnie przeprosił. A potem pytam: a kogo jeszcze? Mówi: mamusia. Ja mówię: mamusia, zostaw mnie w spokoju. Jeszcze może kogoś powinieneś przeprosić? Czy powinniśmy przeprosić? Aj, tak mu ciężko było powiedzieć Pana Jezusa, ale w końcu powiedział Pana Jezusa. Mówię: wiesz co, no to uklęknijmy i przeprośmy wspólnie Pana Jezusa. Uklęknęliśmy, przeprosiliśmy Pana Jezusa, pomodliliśmy się. No i wszystko było okej. I od następnego dnia staliśmy się przyjaciółmi. Już nie było relacji ojciec-syn, ale po prostu od tej pory on miał tak otwarte serce do mnie, że nie było problemów. Trzeba było coś zapytać, to śmiało pytał, tak jakby jak kumpla wręcz, nie? Ale następnego dnia diabeł przyszedł do mojej myśli i zaczął mi trochę podsuwać jakieś tam tego: ale ty się durnowacie zachowałeś, nie? Ale jesteś głupkiem, przecież ty jesteś mądrzejszy. Ja sobie to tak przez jakiś czas przyjmowałem, no tak, no oczywiście, ja mam 36 lat, on ma 11, to jestem mądrzejszy. I nagle znowu słyszę Boży głos w sercu. Tak, ty jesteś mądrzejszy, bo przecież wiesz więcej. A potem: ale pamiętaj, że nigdy nie wiesz wszystkiego. Boży głos. Pamiętaj, że nigdy nie wiesz wszystkiego. Wiecie, to był moment, w którym zostałem tak, można by powiedzieć, nawet uwolniony. Uwolniony w tym sensie, że taki byłem szczęśliwy, że mam Boga, który mówi, bo rzeczywiście, no, no wiem więcej niż mój syn 11-letni, tylko że i tak nie wiem wszystkiego. Jeśli chodzi o to Boże prowadzenie, to tak, ja chciałem postąpić po swojemu, a Bóg miał inną drogę, inne rozwiązanie. A więc trzeba uciszyć ten swój własny pomysł, swój własny głos, własne zrozumienie. Napisałem tutaj przybić do krzyża, czyli ukrzyżować te nasze pragnienia, nasze zrozumienie, a otworzyć swoje serce, powiedzieć: Panie, ja chcę usłyszeć, co Ty mówisz. No i oczywiście trzeci głos, który należy uciszyć, to ten, który przychodzi czasem, tak jak przyszedł do mnie wtedy. To był diabelski pomysł, oczywiście. Jak ty się tu zachowałeś? Diabłu zależy na tym, żebyśmy my samych siebie jakoś docenili. I tacy, no pewnie, że ja jestem mądry, nie? Przychodzą inne pomysły diabelskie, gdzie on chce nas odprowadzić od Bożego głosu, a więc trzeba powiedzieć nie, precz. Pamiętam, 2 miesiące po moim nawróceniu mi przyszło takie potępienie do serca, że mam 2 grzechy nieprzebaczone. A związane było z kobietami. Jeden, a nie byłem bardzo wielkim grzesznikiem, ale w tej sprawie w czasie wojska, bo byłem w wojsku, byłem pisarzem batalionowym i nie miałem co robić tak naprawdę. To z nudów zacząłem pisać do dziewczyn listy, a że były w gazetach wtedy takie listy, gdzie dziewczyny chciały poznać pięknego, sympatycznego. No i tak miałem dużo pomysłów. No i zdarzyło się, że z niektórym się spotkałem. Przyjechałem mnie odwiedzić do jednostki, potem ja odwiedziłem i pojechałem do takiej jednej dziewczyny. No i mama chyba jej mnie tak bardzo pokochała, że od razu mi proponowała małżeństwo. Że ona wszystko zrobi, żeby mi tą Olę, czy już nie pamiętam, jak miała na imię ta dziewczyna, że ona, że do wyjścia z tego wojska, że ona ją będzie pilnować i tam mi obietnic złożyła ileś tam. Tylko że ja nie chciałem się wtedy żenić jeszcze w tamtym czasie. 3 lata czy 4 lata wcześniej, kiedy miałem 16 lat, już się chciałem żenić, a potem mi to przeszło. No i zrobiłem coś takiego, że je bardzo zraniłem. Znaczy nie powiedziałem niczego, tylko tak trochę sprytnie jakoś uciekłem od tej sytuacji. Potem ona pisała, dzwoniła, ja już nie chciałem się w to angażować. I teraz mi przyszło, że ją tak bardzo zraniłem, że być może ona od tego czasu żyje w jakiejś depresji, albo wiecie, że miałem ochotę pojechać tam 300 kilometrów, żeby ją przeprosić. Tylko że ja zapomniałem, gdzie ona mieszka. No jak tam dojechać? I byłem gotów. Wiecie, to było takie parcie, że byłem gotów. Ale czytałem wtedy psalmy i czytam psalm 103. On odpuszcza wszystkie winy Twoje i leczy wszystkie choroby Twoje. Patrzę na ten werset. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. A tu ciągle czuję to potępienie i oskarżenie. I musiałem zrobić coś, co by dało kres temu potępieniu. Przeczytałem chyba ze 4 razy ten werset, tą część. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Nagle zrozumiałem, że Bóg tak mówi. To kto mi to mówi i potępia mnie? Diabeł. 2 miesiące byłem nawrócony, jak ryknąłem na diabła wtedy. A wynoś się ty z tymi podszeptami diabelskimi tu. Won! Tu jest napisane, że Pan Jezus, że Bóg przebacza wszystkie winy Twoje i koniec. 30 ponad lat nie mam problemu z potępieniem. Bo wiem, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i oczyści od wszelkiej nieprawości. Musimy uciszyć głos szatana, bo tutaj jest fragment mówiący o tym, o Ewie i Adamie, jak to szatan przyszedł do Ewy, ten wąż, i mówi, czy na pewno oddaje wątpliwość głos Boży. Musimy pamiętać o tym, że szatan zawsze kłamie, zawsze oszukuje. Jego celem jest po prostu nas odwieść od Bożego prowadzenia, od Bożego głosu. Odwieść od jakimkolwiek sposobem. I tutaj użyję wszystkich możliwych sposobów, żeby nas odwieść od prawdy, od Słowa Bożego, poddać przez poddanie wątpliwość właśnie tego, co Bóg mówi. A my, aby usłyszeć Boży głos, musimy po pierwsze uciszyć tamte głosy i poddać się Bogu jako swojemu Panu, i pozwolić mu mówić. To, co już wcześniej mówiłem, tutaj 32 psalm, 8 werset, a w Księdze Izajasza 30 rozdział, 21 mówi: a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu, to jest droga, którą masz iść. A więc Bóg kieruje naszymi krokami, Bóg objawia nam swoją wolę, I dlatego musimy mieć uszy otwarte, ale żeby usłyszeć z tymi trzema głosami, musimy się po prostu uporać. Tyle przed obiadem, bo ja chyba przeciągnę, bo miałaby być...